Unia Europejska chce zmusić Polskę do płacenia za nieprzyjmowanie imigrantów. W międzyczasie nasz kraj wymiera i opuszcza go coraz więcej młodych ludzi, którzy nie widzą już nadziei na lepszą przyszłość.
Kaczyński zapowiada referendum w sprawie relokacji uchodźców, wywołując burzę w internecie. A tymczasem Szwecja uznaje błąd polityki migracyjnej, która przyniosła odwrotny skutek od zamierzonego.
Czy młodych Polaków zastąpią uchodźcy?
Czy Polacy widzą jeszcze nadzieję na lepszą przyszłość?
O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie IPP na żywo.
Miriam Czapiewska
i Krzysztof Machała.
Zapraszamy!
Witamy Was w programie Idź Pod Prąd na żywo. Minęła godzina 13 i dzisiaj razem tutaj z pastorem Pawłem Chojeckim, redaktorem naczelnym naszej telewizji.
Witam, witam. Będziemy dzisiaj mówić o nadziei. No to widzicie, że ja mam nadzieję, widać młode pokolenie i to tu, co widzicie, to jest tylko dopiero zaczątek. Zaraz pokażemy Wam więcej.
Zgadza się, ponieważ dzisiaj mamy też, można powiedzieć, chrzest bojowy Miriam tutaj. Jako współprowadzącej oraz, i czy ktoś nam jeszcze będzie towarzyszył w czasie programu?
Tak, nam będą towarzyszyć jeszcze dziewczyny i będą właśnie mówić o głosach właśnie z młodzieży i zobaczymy, co nam powiedzą.
Zobaczymy, co nam powiedzą. No dzisiaj program będziemy, no zachęcamy na przede wszystkim do zadawania komentarzy, ponieważ teraz będzie możliwość odpowiadania na sondę krótką. Czy w Polsce pojawią się perspektywy dla młodych ludzi? Można udzielić odpowiedzi tak lub nie, natomiast trzeba odpowiedzi rozwinąć w komentarzu, ponieważ...
Najlepszy komentarz będzie nagrodzony najnowszym numerem gazetki Idź Pod Prąd oraz książką Rewolucja Jezusa Joe Łosiaka, więc zachęcamy.
Zachęcamy, ponieważ pod koniec programu wyłonimy zwycięzcę. Tutaj właśnie widzicie reklamę najnowszego miesięcznika naszej telewizji. I przechodzimy do pierwszego tematu, ponieważ temat, który teraz jest dosyć burzliwy w internecie, prezes Kaczyński wywołał, można powiedzieć, taką burzę. O co właściwie w tym chodzi? 8 czerwca ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej na spotkaniu w Luksemburgu przejęli tak zwane stanowisko negocjacyjne w sprawie pakietu migracyjnego. Chodzi o relokację migrantów przebywających przez Morze Śródziemne do Włoch czy na Maltę. I to właśnie kraje południowej Europy naciskały na przyjęcie różnego rodzaju rozwiązań. Uzgodniono m.in., że za nieprzyjęcie jednego imigranta miałoby, że nieprzyjęcie właśnie takiego jednego imigranta miałoby kosztować nawet ponad 20 tysięcy euro. No i oczywiście przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziała się Polska i Węgry. No i szczególnie ostre słowa podczas debaty w czwartek powiedział prezes Jarosław Kaczyński, który powiedział, że nie zgodzimy się na to, nie zgadza się na to także naród polski, ta kwestia musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy. Czy prezes Kaczyński ma rację? Czy rzeczywiście taka kwestia powinna zostać wyłoniona w wyniku referendum? Czy rzeczywiście Polska nie powinna przyjmować tych imigrantów?
No, tu są dwie kwestie. Pierwsza to wyborcza i to referendum należy do tego obszaru. Ono praktycznie nie ma żadnego znaczenia, czy Polska przyjmie, czy nie przyjmie, ale jest pewnym takim chwytem wyborczym, żeby, bo przecież prezes wie, jaki powinien być wynik tego referendum, no to po to go robi. Także jest to taki jakaś próba zmobilizowania części wyborców, którzy się odsunęli od Prawa i Sprawiedliwości, których te no, prawie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zniechęciły skutecznie do głosowania na tę partię. Ja na przykład się do tych ludzi zaliczam. No jest to próba taka podobna jak tam Impreza Plus, wiecie, nie, że tam dofinansowanie do zabaw wiejskich, Piwo Plus, nie, to już mówię. Wiem, że no to jest upadek, no to jest taki troszeczkę, powiedzmy, mądrzejszy sposób takiego zwiększenia ilości ludzi, która pójdzie na wybory i zagłosuje na PiS. Nie? Także to jest oczywisty chwyt wyborczy, a drugi problem, no to jest poważny. To jest właśnie to, o czym mówimy, czyli wymieranie Polski. I teraz, jeśli Polska wymiera, to nawet jakbyśmy się otoczyli drutem kolczastym, to i tak w jakiś sposób tutaj na to puste miejsce, jeśli oczywiście będą jakieś no, frukty tutaj, powiedzmy jakieś dobre życie, czy przynajmniej lepsze życie niż w jakichś republikach tam, czy państwach, niekoniecznie republikach afrykańsko-azjatyckich, no po prostu ci ludzie tu będą przypływać na tratwach, na oponach, no nie mówię, że dosłownie do Polski będą przypływać, bo przepływają przez Morze Śródziemne, ale potem już jakoś wnikną do Polski. Także takim prawdziwym, długofalowym rozwiązaniem to jest zbudowanie przyszłości dla Polaków, żeby wasze pokolenie nie odchodziło już w niebyt. Spis powszechny pokazał, że 500 000 Polaków ubyło. Rozumiecie? W ostatnich latach 500 000 Polaków ubyło z naszej mapy demograficznej. Nie? Społeczeństwo się starzeje. 25% już to są ludzie w wieku poprodukcyjnym, a za chwilę będzie to już ponad 30%. Czyli inaczej, system emerytalny w Polsce jest taki, że nie, ja mam zgromadzony kapitał i ciebie to, ani ciebie nic nie obchodzi, jaką ja mam emeryturę, tylko wy będziecie musieli zaiwaniać na nie jedną moją emeryturę, bo może byście dali radę, tylko na każdym młodym człowieku będzie niedługo dwóch albo trzech emerytów i wy będziecie musieli zapracować na ich emerytury, tak? Socjalistyczny system, ten właśnie następstwa pokoleń i tego składkowania podatku, przejadania tych składek, a nie inwestowania tak, żeby każdy miał swoje konto. Także tu się szykuje ogromna katastrofa państwa polskiego. To jest ostatni dzwonek. W rzeczywistości już jak gdyby to jest po dzwonku, żeby to uratować, bo tu już te dzietności zostały tak przekroczone, że już się nie da utrzymać. Nie? Tam dzietność, żeby utrzymać liczbę Polaków, ilość Polaków, no to już dawno została przekroczona, znaczy spadła w dół. Nie? Czyli teraz już metodami naturalnymi, czyli rodzeniem dzieci, praktycznie nie możemy już odbudować państwa polskiego, jeśli chodzi o jego demografię, nie?
Z innej strony tutaj też Jarosław Kaczyński mówi, że przyjęliśmy 1 000 000 uchodźców z Ukrainy i tutaj jest pytanie, czy prezes Kaczyński ma rację i czy rzeczywiście Polska przyjęła już dostateczną ilość imigrantów?
Ogólnie te tak zwane przymusowe relokacje, jakie proponuje Bruksela, no to przypominają mi czasy Stalina i Hitlera. Nie, że przymusowo ludzi z jednego miejsca przewozi się, no może nie tamtymi wagonami bydlęcymi, ale tam w jakichś bardziej cywilizowanych warunkach, no ale dalej ja jestem za tym, żeby ludzie, którzy zostali wpuszczeni do jakiegoś tam obszaru geograficznego, nie mają jakichś przestępstw na sumieniu, chcą uczciwie pracować, a nie żyć z socjalu, no toż byli wolnymi ludźmi i się poruszali jak chcą, czyli chcą żyć w Niemczech, niech żyją w Niemczech, chcą we Włoszech, cieplej im tam, nie? Bo tutaj na przykład wszyscy muszą czapki nosić w lecie, czy różne takie, no to niech sobie żyją we Włoszech albo w Hiszpanii. Co mi lub tobie do tego, nie? Pytanie jest, czy, i tu tam prezes Kaczyński, no to rzeczywiście tam, no mówię, gra na tej strunie, ale i dużo poważniejsze głosy. Oto druga partia Szwecji, jej przywódca w ostatnich dniach powiedział, że Szwecja, która była takim wzorcowym państwem, które przyjmuje uchodźców, oni mówili, że no tak, umiera nam społeczeństwo, starzeje się społeczeństwo, to stare, wychowane jeszcze w kapitalistycznym dobrobycie chrześcijańskim, bo to luteranizm, państwo kiedyś było, czyli protestanckie, no świetnie, ze świetnie rozwiniętą gospodarką, szczególnie przemysł ciężki, stalowy, wojskowy. Teraz właśnie na przykład no, jakieś tam superwozy bojowe, piechoty, 50 sztuk dociera na front w Ukrainie. Także no, jeszcze ta potęga technologiczna po tym czasie protestantyzmu została w Szwecji. No i przejęli tam komuniści władzę i powiedzieli, że to tam Szwedzi umierają, a weźmiemy uchodźców z różnych krajów, a dzisiaj mówię, nie, to jest klęska.
Zgadza się, tu możemy przytoczyć, ponieważ we wstępie mówiliśmy o tym, że rzeczywiście Szwecja uznaje błąd tej polityki migracyjnej, że tak naprawdę przyniósł on skutek odwrotny od zamierzonego i Jimmy Akeson, czyli szwedzki lider demokratów, stwierdził, że taka polityka doprowadziła do wzrostu podziałów, przestępczości i aktów przemocy i powiedział, że z jednego z najbardziej jednolitych kulturowo społeczeństw na świecie staliśmy się w krótkim czasie krajem w Europie, w którym napięcia i polaryzacja są dziś największe i że marzenie polityków o takim wielokulturowym państwie było priorytetem, a dziś stało się koszmarem ludzi. No, zwraca uwagę na wzrost przestępczości, że każdego dnia...
Powstają getta, te kultury się nie asymilują, każdy chce żyć po swojemu, nie chcą żyć po szwedzku, po protestancku, tylko żyją tak jak w swoich krajach, z których przybyli. No a tam raczej te wzorce cywilizacyjne no, nie przystają do wzorców szwedzkich, tam różne matriarchaty, tam wiecie, kilka żon może być, dzieci wydają za mąż, tam rządy klanowe, tam prawo silniejszego, no i to wszystko już w wielu szwedzkich miastach już zostało wprowadzone i teraz wszyscy się patrzą i nie wiedzą, co z tym zrobić.
A tak
nie wiedzą, co z tym zrobić.
Konkretnie, czego jakby możemy się nauczyć przez ten przykład szwedzki?
No pierwsza rzecz, że kraj protestancki, czyli mieli w ręku Biblię. Mieli w ręku Biblię. Przez setki lat rzeczywiście się jej trzymali. A tam w Dziejach Apostolskich, to na Twitterze właśnie skomentowałem, wystarczyło przeczytać 17 rozdział Dziejów Apostolskich. I tam Bóg mówi, że owszem, wszyscy ludzie są równi, nie? Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody, także żaden rasizm i tak dalej. Ale to Bóg dał każdemu narodowi swoje miejsce na ziemi, granice i państwo, czyli organizację narodu, żeby bronił tych granic, czyli państwo z tymi wszystkimi różnymi tam agendami, głównie chodzi o wojsko i policję, dał każdemu na ziemi swoje miejsce, no i każdy naród osobno, nie, żyje i szuka, że tak powiem, Bóg patrzy, czy szuka prawdy, dobra, czy szuka Boga, nie? I tu lewacy powiedzieli, co tam Biblia, to nieważne, to tam dać pani pastuchy napisali tam parę tysięcy lat temu, co będziemy się Biblią przejmować? Przecież my wiemy, przecież jak to, różnorodność, przecież tu wszystkich sprowadzimy, oni będą lepiej niż Szwedzi pracować. Oni przyjdą, przyjmą wszystkie nasze zwyczaje, tam latają z kałachami, tu będą już chodzić do kościoła, nie wiem, że do kościółka nie, będą, że tak powiem, chodzić na parady, na 1 maja i tak dalej, będą grzecznymi obywatelami. No takie kucypały opowiadali ludziom, no to teraz mają pasztet, nie? Także prawda była objawiona w Biblii, prawda była oczywista dla wszystkich ludzi zdrowo myślących. Takie eksperymenty to próbował robić tam w przeszłości w różnych tych babilońskich imperiach, to przecież też i Żydów przenosili i oni dalej swoją kulturę trzymali i płakali, żeby wrócić do siebie i tak dalej. Nigdzie te eksperymenty się nie powiodły, a gdzie na dłużej, na przykład Samarytanie zostali w Izraelu, to tylko kłopot był, bo ani tu, ani tam nie pasowali i różne z tego wynikały kłopoty i dzisiaj mamy dokładnie to samo. Te komunistyczne, lewicowe eksperymenty mieszania dużych mas ludzkich zawsze przyniosą kłopot, zawsze przyniosą zniszczenie, zawsze przyniosą cierpienie zarówno tym imigrantom, jak i tym, którzy przymusowo ich przyjęli.
No wspomniał tutaj pastor właśnie o tym przykładzie Szwecji, że rzeczywiście wiele możemy wniosków z tego wyciągnąć, tak naprawdę czym się skutkuje takie mieszanie kultur, często też również tutaj w przypadku nielegalnej imigracji właśnie wprowadzenie przestępczości. No i tu nasuwa się praktycznie pytanie, no czy linia partii Prawa i Sprawiedliwości jest słuszna, no bo prezes Kaczyński właśnie tutaj zaznacza, że Prawo i Sprawiedliwość broni tego stanowiska, na którym też można przypomnieć, że tak naprawdę doszło do władzy również w 2015 roku, rzeczywiście dzięki głównie tym obietnicom w sprawie nieprzyjmowania nielegalnych imigrantów. Czy rzeczywiście można pochwalić w tym temacie Prawo i Sprawiedliwość i to, w jaki sposób działa polski rząd?
Jakiś czas temu, to było jeszcze i przed pandemią, i przed koronawirusem, zrobiliśmy taką ulotkę pokazującą skalę przyjmowania imigrantów przez PiS. Czyli oni tak na użytek swojego elektoratu, no to różne takie hasła głoszą, ale wystarczy się przejść po polskich miastach, no to widać, że te wszystkie takie skandale, na przykład z Uberem w Warszawie, czy w dużych miastach, nie, że no, coraz więcej przybyszów z różnych kultur już jest na stałe mocno osadzonych w Polsce. No i niektórzy naprawdę dobrze się tu odnaleźli, na przykład Wietnam Wietnamczycy. Podobno no, bardzo są, świetnie pracują. Nie wiem, jak tam ich sprawy związane z organizacją, na pewno się niespecjalnie integrują z polskim społeczeństwem, żyją w jakichś swoich społecznościach, ale no, ta społeczność rzeczywiście no, duże pochwały. Z innymi jest różnie. Z innymi jest różnie. Także PiS różne zaklęcia wprowadza, ale w rzeczywistości nie zmienia przyczyn tego upadku demograficznego Polski. Czyli oni będą dalej ładne hasła, to tak jak na Titaniku byśmy mówili: nasz Titanik niezatapialny, nasz Titanik świeci i błyszczy i tak dalej, a w rzeczywistości już dziura na pół kadłuba i już nabiera wody, nie? Także na Titaniku orkiestra grała, to tak bym opisał te działania rządu PiSu.
Tutaj właśnie mamy przykład miasteczka uchodźców pod Płockiem,
no właśnie,
gdzie wprowadzają się tysięcy. Teraz 6 tysięcy. Tak,
a na razie docelowo 6, 13.
Tak. I właśnie czy to nie jest hipokryzja, że tutaj z jednej strony nie przyjmujemy, a z drugiej strony już jakby tutaj robimy wyjątki i tutaj...
Ale rzeczywiście, że hipokryzja. Przecież nawet niewolników PiS utrzymywał z Korei Północnej. W portach, zdaje się, w Gdańsku i w Szczecinie, to tam już nie pamiętam szczegółów, ale niewolników z Korei Północnej utrzymywali. Wiedzieli, że to są niewolnicy, a nic z tym nie robili. Nie wiem, jaki jest stan na dzisiaj. Ogromne miliardy zapożyczają się w tej chwili, bo już nikt im nie chce pożyczać. No to Korea Południowa tam, że tak powiem, swoje nadwyżki nie najnowszej broni tu sprzedaje Polsce i daje kredyty. Bierze też jakieś inwestycje właśnie od Orlenu. No i przyśle swoich pracowników, czyli my będziemy płacić za pracę Koreańczykom, czy kogo tam najmie firma koreańska, no bo oni z całej Azji, z Bangladeszu, z różnych państw mogą ściągnąć tych pracowników. Także tu są piękne słowa, tu jest referendum, a rzeczywistość skrzeczy. Także ja mówię, że najgorszą rzeczą Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Kaczyńskiego nie są ich hasła, bo z wieloma można by się zgodzić, tylko obłudna antyrealizacja. Oni udają, że coś robią, a w rzeczywistości niszczą państwo polskie.
No i tutaj tak naprawdę mamy, no, prezes Kaczyński wywołał burzę w internecie. Rzeczywiście tutaj szczególnie Jan Grabiec, poseł i rzecznik Platformy Obywatelskiej, na Twitterze powiedział, że relokacja imigrantów trwa. Pod Płockiem PiS buduje właśnie takie 13-tysięczne miasteczko dla imigrantów z państw islamskich, którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu. Właśnie są zasiedleni tam pierwsi pracownicy. No i jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1800 osób i stawia taką tezę, że notowania są słabe, a pomysły na kampanię się skończyły. Czy rzeczywiście PiS wraca do tego tematu, można powiedzieć, w taki sposób, żeby...
Próbuje wrócić. Myślę, że to się nie uda. Ale jeszcze zapytaliście o ten wątek ukraiński. Tu akurat rację ma PiS, że jeśli chodzi o imigrantów tam z południa, czyli Afryka, Azja, gdzieś, no to Unia Europejska chce tam 22 tysiące jakiś kar nam dawać. A ile nam dała na przyjęcie milionów matek i dzieci z Ukrainy? Nie? To jest rzeczywiście obłuda PiSu, przepraszam, obłuda Unii Europejskiej i Prawo i Sprawiedliwość tutaj bardzo słusznie no, to podkreśla, nie? Że to jest hańba, żeby w momencie wojny, kiedy my wraz z Ukraińcami stawiamy pod tym względem właśnie pomocy humanitarnej czoła Putinowi, to jeszcze nam dokładać jakieś kary i jeszcze nas zmuszać do czegoś, nie? To jest, no, że tak powiem, gra na rzecz Putina. To tu politycy PiSu mają rację.
Zgadza się też tutaj, właśnie można przytoczyć taki... Tak naprawdę, no przykład, no bo z jednej strony rzeczywiście, jak było wspomniane, społeczeństwo polskie się starzeje, czyli rzeczywiście no 25%, niedługo 1/3 będzie osób w wieku poprodukcyjnym, czyli będzie musiała być utrzymywana. W tym mamy właśnie takie, młodzież tak naprawdę wie, że będzie musiała utrzymywać i to jeszcze bardziej zniechęca do pozostania w kraju. Zapytajmy może właśnie tutaj naszych młodych rzeczywiście o parę głosów tutaj z tej tablicy, która można było uzupełniać. O jakiej Polsce marzysz? O jakiej Polsce mogą marzyć właśnie Polacy i o jakiej Polsce rzeczywiście chcieliby młodzi Polacy żyć? Tak więc prosimy o parę głosów właśnie z tej tablicy.
To tu widzę, że ktoś napisał, w której moje dzieci nie będą musiały pracować na dwa etaty.
Również, tak, czynnik ekonomiczny.
Również takiej, która daje szansę każdemu.
Czyli sprawiedliwość,
oraz wolnej, prosperującej i niezależnej.
Sprawiedliwość, wolność.
Niezależnej też od innych krajów.
Niepodległość, tak. Kiedy ja myślałem sobie właśnie o odpowiedzi na to pytanie, no dlaczego młodzi ludzie masowo już nie mają nadziei, nie? Że to nie jest kwestia no, jakiejś subkultury, wiecie, jakichś no, tam defetystów, czy jakichś tam, nie wiem, kolarzy, czy kogoś tam innych, nie? Tylko już całe te badania, na których dzisiaj się opieramy, zresztą prowadzone nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Grecji, i także w Polsce, one pokazują, że no w całym naszym obszarze cywilizacyjnym, czyli w całej kulturze zachodniej Europy, no, pojawiły się bardzo złe notowania, jeśli chodzi o nadzieję na przyszłość młodego pokolenia. Że młode pokolenie myśli, że to dobrze to już było, że wasze pokolenie nie osiągnie poziomu życia naszego pokolenia. Nie? Że już wy będziecie żyć w dużo gorszych warunkach we wszystkich możliwych dziedzinach. Nie?
Tutaj też właśnie mamy sondę przygotowaną o demografii, jak te właśnie głosy młodych ludzi, jak one się prezentują. Może teraz zaprosimy na sondę, a zaraz skomentuję.
Czy w Polsce jest czas dobry na wychowywanie i rodzenie dzieci?
Jeśli chodzi o pandemię, jest na pewno o wiele utrudniona, jeśli chodzi o rodzenie. I oczywiście strach przed tym, czy to dziecko się nie zarazi, w jakich warunkach ono będzie wychowywane, czy będzie miało dostęp do opieki przede wszystkim medycznej, która jest teraz zdecydowanie utrudniona.
Jest to utrudnione, jeżeli chodzi o szpitale.
Trzeba trzymać jakiś tam poziom rodzenia dzieci na świecie, jak i ogólnie i w Polsce.
Warunki i socjalne i sprzyjają i też pensje są coraz wyższe.
Jeżeli ma się dobrą pracę, dobre stanowisko, no to chyba nie ma żadnego problemu.
Tak średnio, zwłaszcza do rodzenia, na przykład na porodówkach są bardzo słabe posiłki dla kobiet po porodzie, ta opieka, tak samo macierzyński.
W tym momencie kobiety boją się zejść w ciążę. Nie oszukujmy się, ostatnia sytuacja ze śmiercią Izy.
Do rodzenia nie ma teraz szczególnie, bo po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, po tym co się teraz dzieje, to myślę, że to bardzo wpłynie na to, że będzie się rodziło coraz mniej dzieci, bo kobieta jak ma wybór, no po prostu żyć, a umrzeć rodząc, no to jakby myślę, że wybór jest taki oczywisty dosyć.
Do rodzenia myślę, że nie. Do wychowywania to bardzo zależy od środków, jakimi dysponuje rodzina.
Dużo osób młodych boi się zachodzić w ciążę, boi się rodzić dzieci, boi się w ogóle zakładać rodziny, bo mają jakby utrudnione życie w Polsce, jakby dostępność do środków finansowych i tak zero pomocy też ze strony państwa.
Jest ciężko i nawet te różne pomoce socjalne niezbyt pomagają. Teraz inflacja jest rekordowa. Także jest drogo i jest na pewno ciężko i wątpię, że te pomoce różne pomagają.
Dziękujemy bardzo za tą sondę. Pytanie, czy rzeczywiście młodzi Polacy chcą mieć dzieci? No z danych wynika, że coraz mniej osób chce mieć dzieci, a na pewno nie w obecnych warunkach, jakie są w Polsce. Tutaj była wspomniana inflacja, warunki mieszkaniowe. Tutaj dane GUS wcześniej również przytoczone, że ludność Polski spadła o 500 000. Że rzeczywiście społeczeństwo się starzeje. Według danych Eurostatów również tak naprawdę Polki rodzą pierwsze dziecko średnio w wieku 27 lat. I możemy tutaj zapytać też również naszą młodzież, co właśnie sądzą, czy rzeczywiście w Polsce Polska nadaje się do rodzenia, wychowywania dzieci, czy rzeczywiście sami planują mieć dzieci w znaczeniu takim, czy rzeczywiście w obecnej sytuacji, jaki jest kraj, to czy zachęca to młodych ludzi do zakładania rodzin?
No, ja mogę powiedzieć, że chciałabym mieć kiedyś dzieci, chciałabym kiedyś mieć rodzinę, ale ciężko się nie zgodzić z głosami w sądzie. Jednak tutaj nie można okłamywać rzeczywistości. Mamy taką, jaką rzeczywiście była opisywana trafnie przez tych młodych ludzi, ale równocześnie nie zniechęca mnie to. Uważam, że to, że żyjemy w takiej Polsce, jest to też wynikiem tego, że nie potrafimy wystarczająco dobrze, powiedzmy, razem iść w jednym kierunku i ciągnąć tą Polskę do góry, bo ucieczka nie jest rozwiązaniem, ani wycofanie się. Więc wydaje mi się, że za kilka lat, jeśli wszystko będzie szło w takim kierunku no, dobrym, to wiele rzeczy może się zmienić i wiele również perspektyw może się poprawić.
Jeszcze jakiś głos może? Dobrze, za chwilę może wrócimy do głosów.
Czyli właśnie tutaj, mimo tego 800+, które jakby PiS nam zapowiada, że już będzie niedługo, to jakby ta polityka PiSu nie odnosi rezultatów, efektów? Nie zachęca cię to? W sensie dziewczyny, jak was? Czy to was nie zachęca do posiadania dzieci?
Myślę, że mnie osobiście jakieś programy socjalne raczej nie wpływają na decyzje w posiadaniu dzieci.
Dobrze.
No też trzeba pamiętać, że PiS zabiera, znaczy PiS daje i zabiera w sumie naprawdę, jeśli nie więcej, więc teraz patrzę z perspektywy no, dziecka moich rodziców, znaczy no i wiem, jak oni to powiedzmy tego doświadczają, więc wydaje mi się, że to taki jest pit na wodę.
Tak, no widać, że PiS idzie drogą komunistów i chce rozdawać pieniądze, wcześniej zrabowane ludziom w postaci podatków, konfiskat, jakichś tam opłat, ogólnie bardzo, bardzo drogiego państwa narodowo-socjalistycznego, katolicko-narodowo-socjalistycznego, bo biskupi im w tym sekundują. Nie chcą absolutnie wolności dla Polaków, chcą takiego feudalnego państwa, gdzie Polak, taki quasi niewolnik, ma za miskę ryżu. To zresztą premier obecny, kiedy trochę szczerzej mówił, kiedy się napił i w knajpie przy alkoholu opowiadał o swoich poglądach, no to on to właśnie taki program dla Polaków pokazał, że mają zaiwaniać za miskę ryżu i obniżać swoje oczekiwania. Zobaczcie, że ten program jest realizowany. Ktoś powie, a to po pijaku mówił. No po pijaku to ludzie właśnie najbardziej szczerze mówią.
Bardziej szczerze mówią.
Także zobaczcie, no czy on tam szczerze mówił, czy go dobrze nagrali, czy zmontowali, to ten program jest realizowany. Mhm. Jest coraz większy socjal, nie? Coraz niższe dochody z pracy. Nie? Praca jest coraz bardziej opodatkowana, czyli coraz ciężej uczciwą pracą zarobić, tylko cwaniacy, którzy się podepną pod jakieś biura poselskie, pod jakieś agendy rządowe, spółki Skarbu Państwa i różne takie rzeczy, to są po prostu pasożyty na społeczeństwie, a zwykły, uczciwy przedsiębiorca umiera tutaj, umiera. Wasi rodzice, wiecie, jak ciężko muszą pracować, żeby związać koniec z końcem. Już nie mówimy o prospericie, że sobie drugi samochód kupią, czy nie wiem, jakieś drogie wakacje, czy dacze w Hiszpanii, czy w Chorwacji, nie, w Hiszpanii odradzam, ale żeby związać koniec z końcem. To już jest, żeby uratować firmę, która już na przykład dziadek założył niekiedy, nie? Czy już tam kilkadziesiąt lat pracuje. To jest efekt komunizmu pisowskiego. To jest efekt między innymi tego 500, a dzisiaj 800+. Bo to jest oczywiste, że żeby te 800 zł rozdać, no to trzeba zabrać tak z 1200, szacuję. Nie? I teraz tak, to trafia, że tak powiem, losowo, nie? Te 500+, niby do wszystkich, tam tego śmego, ale komu zabiorą? Kto te 1200 musi zapłacić? No nie ktoś, kto jest na socjalu. Nie ktoś, kto nic nie robi. Tylko te 1200 zł to zapłaci kierowca, który gdzieś jedzie, żeby tam zarobić, pomóc, czy coś takiego w cenach paliwa, bo to jest największa izba skarbowa, to jest właśnie na paliwie, mniej więcej 50%. I oczywiście każdy przedsiębiorca, czy uczciwie więcej niż średnio zarabiający człowiek, czyli socjalizm będzie niszczył najbardziej produktywnych obywateli, czyli tych, którzy się nie oglądają na socjal, tych, którzy nie mówią, czy się stoi, czy się leży, 800+ się należy, nie? Tylko tych, którzy zaiwaniają, wstają o 3 rano, kładą się o 11 spać, ryzykują, jeżdżą po świecie, ściągają i tak dalej i próbują jeszcze tu przetrwać. To ich, ci krwiopijcy socjalistyczni, będą łupić. I to dlatego młode pokolenie nie ma nadziei, bo nie ma szansy uczciwą pracą zarobienia tutaj na coś poważnego w Polsce.
Na potwierdzenie tych słów można przytoczyć również wnioski z raportu YouGov, która przeprowadziła właśnie na zlecenie Fundacji TOWI badanie wśród młodzieży europejskiej, w tym też polskiej, Młoda Europa 2023. Taka ankieta pośród ponad 7 tysięcy młodych ludzi w wieku od 16 do 26 lat i z nich wyłania się właśnie bardzo pesymistyczny obraz, taki, że rzeczywiście młodzi nie widzą perspektyw na to, że że rzeczywiście, że luksus jest dla nich nieosiągalny, czyli że takie życie raczej jest bardziej z dnia na dzień niż już
pamiętacie takiego odkładania pieniędzy. Niemoralnego człowieka, który znalazł się w rządzie właśnie za pomocą, nie wiem jak to nazwać, no że tak powiem, wazelinował, no jak to byście mi pomogli?
Jest jakiś... Lawirował.
Nie, nie, lawirował to jest, powiedzmy, że uciekał przed ciosami, nie? To jeszcze było. On się przykleił, jak wiecie, do gówna mucha. I poszedł w górę. I pamiętacie, jak on wyznaczył pułap dla waszego luksusu? Klasa średnia, czyli ta, która rozpoczyna drogę do luksusu. To wasz kolega, trochę starszy. Bardziej niemoralny. 4000.
4000 to jest.
To jest klasa średnia. To są oczekiwania wyborców PiS-u i klasy średniej w Polsce i tak dalej. Nie? Także no, nic dziwnego, że młodzi ludzie mówią: Kaczyński, wsadź se te swoje 4000, które nam tu pułap wyznaczasz przez swoich takich pato jakichś polityków, popaprańców.
Wydawać by się mogło, że dosyć pesymistyczny program pod tym względem, że rzeczywiście no, nie widzimy za dużo nadziei, ale jednak są też głosy, które mogą wskazywać na to, że no, jest przyczyn do emigracji bardzo dużo, nie? Ale nadal jednak niektórzy ludzie, zwłaszcza też z zagranicy, myślą jednak też o powrocie. Może tutaj zapytajmy naszej przedstawicielki Polonii z Kanady, dlaczego właściwie wraca do Polski, dlaczego jej się ten kraj podoba i czy rzeczywiście jest jakaś nadzieja jeszcze dla naszego kraju?
No to ja myślę, że tak. Myślę, że jest nadzieja ogólnie. To ja teraz często przyjeżdżam do kościoła i ogólnie do rodziny. I no bardzo w ogóle mi się Polska podoba, polska przyroda, kultura, architektura i w ogóle, że wszyscy rozmawiają po polsku, no bo w Kanadzie to jest dużo różnych języków i w ogóle dużo różnych kultur. Ale no, mimo tego, że się urodziłam w Kanadzie, to i tak czuję, że Polska jest moim domem i jeszcze no, widzę.
A myślisz, że na przykład za 20 lat, jak właśnie będziesz już dorosła, to chciałabyś właśnie mieszkać w Polsce, czy bardziej w Kanadzie?
Tak, na pewno. Myślę, już niedługo no, się przeprowadzić.
No tutaj Dorota wymieniłaś ten czynnik kościelny także. A pytanie, czy gdybyś nie poznała Jezusa, nie poznała Kościoła, nie miała tak wielu przyjaciół, także młodych tu w Kościele w Polsce, czy też byś wtedy się wybierała do Polski z Kanady?
Myślę, że chyba nie. No myślę, no, że Kościół to jest właśnie no, taki punkt, co mnie no, tak zachęca, żeby się przeprowadzić, bo bez Kościoła no, to myślę, że no nie, bym się nie przeprowadziła.
Mówimy oczywiście nie o kościele katolickim, że nasi widzowie się już kapnęli, nie? Chodzi o kościół uczniów Jezusa, kościół zbudowany na Nowym Testamencie, czyli na słowie Jezusa Chrystusa, a nie na katolickich zabobonach i kucypałach, które tam biskupi wam wtryniają. Także to jest ten czynnik, który rzeczywiście wielu ludzi ściąga do Polski. Niektórzy nawet przyjeżdżają do Lublina, niektórzy w innych miejscach Polski się osadzają, ale żeby być bliżej swojego biblijnego kościoła. Ale dla wielu Polaków ten czynnik nie funkcjonuje.
A czy właśnie są jakieś inne czynniki, które jakby by mogły powstrzymać Polaków przed wyjazdem? Że na przykład, nie wiem, wierność ojczyźnie, własny język.
Na pewno Polacy mają bardzo duży, w porównaniu z innymi narodami, tak mi się wydaje, taki czynnik właśnie patriotyzmu. Nie? Gdybym wziął młodych Szwedów, młodych Francuzów, może Francuzi jeszcze, vive la France, to tam słyszałem, jak wykrzykują, jak tam samolot wojskowy przelatywał nad plażą, no to tam młodzi, ale to było 15 lat temu, to nie wiadomo, czy oni dzisiaj jeszcze po francusku mówią, nie? To mówiliśmy na początku. Polacy mają, polska młodzież, jeszcze dość duży poziom patriotyzmu, ale no, patriotyzmem się dzieci nie wyżywi, nie? Rodziny się nie wykarmi. Także Tu, Krzysiu, mówiłeś mi przed programem, że na pięciu, tak?
Zgadza się, teraz chciałem może powiedzieć, no bo przyczyny migracji jest bardzo dużo, no ale po prostu takim absolutnym, szczególnie wybija się właśnie ten argument finansowy, czyli że dobrze, może rzeczywiście w Polsce zdobędę wykształcenie wyższe. Tu miałem, dzisiaj przeprowadziłem anonimową sondę wśród moich kolegów z roku i tak na pięciu kolegów tak naprawdę to czterech powiedziało, że po skończeniu studiów zamierza wyjechać do innego kraju. Po prostu
takim, tu się że nie da żyć.
Tutaj wiadomo, edukację zdobędą, ale zarobki po prostu absolutnie odstręczają od życia w Polsce i od tak naprawdę do zakładania tu firm. No wiadomo, w pewnej perspektywie może to być, ale czy rzeczywiście no, patriotyzm nie jest argumentem za bardzo dla tych młodych
decydującym
ludzi?
To no, przebadałeś pięciu swoich kolegów, ale kilka lat temu były badania wśród maturzystów, czyli waszych mniej więcej rówieśników, i tam 70% mniej więcej mówiło, że po maturze wyjedzie, po maturze lub studiach, nie? No to tam się nieco różniło, wyjedzie z Polski. Czyli młodzi Polacy, wasze pokolenie, nie widzą w Polsce szansy na rozwój, na jakąś karierę, na perspektywy, na rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Kiedy sobie tak myślałem, no co jest potrzebne, żeby młody człowiek, to mnie poprawcie, nie? Tak sobie pomyślałem, że takie trzy grupy czynników muszą być spełnione, żeby ludzie chcieli się do jakiegoś kraju przeprowadzać, nie? Tak jak dzisiaj na przykład na Florydę i Polonia i spora część innych nacji się przeprowadza i tam jest no, chęć do życia, jest nadzieja. Czyli no, pierwszy ten czynnik, no niech będzie ekonomia, że ekonomia albo no, już dobrze prosperująca, albo mająca, rozwijająca się, nie? Czyli dająca szansę, że w perspektywie, no tak jak Ola mówiła, za 5 lat, nie? To tu już rzeczywiście jest ściernisko, ale są tak dobre warunki, nie? Tak biurokracja jest praktycznie zlikwidowana, taka wolność, że będzie San Francisco, nie? Na tym ściernisku za 5 lat. No, nie, już tam Tusk z Kaczyńskim myślą, żeby tego nie było. Celowo mówię tak, bo to jest banda okrągłego stołu. Biskupi katolicy dogadali się z mordercami komunistycznymi, to krótka lekcja historii, i dali nam, okrągły stół dał nam tego rodzaju władzę. To jest klatka, w której mamy siedzieć. Tusk i Kaczyński, albo Tusk, albo Kaczyński. Hej, siup, zmiana dup. Tylko tyle mamy do gadania w ramach porządku okrągłostołowego, nie? A przyjdzie partia ruska, zaprosi cię na piwo i powie, że oni dadzą wolność kacapską, albo dokładnie katolicko-komunistyczną, bo to przecież jakieś tam zarówno Braun, jak i Mencen podpisali taki dokument, jakaś tam konfederacja gieczwałska, gdzie chcą Taliban mniej więcej katolicki z Polski zrobić, także to jest dla tych, którzy już całkowicie nie myślą i no, tylko piwo im wystarczy. Trzy czynniki. Ekonomia, przynajmniej z szansami. Nadzieja, to jest ten czynnik psychologiczny. Zobaczcie, że jego jest trudno, jest łatwo zabrać nadzieję, ale trudno zbudować. To tak jak z zaufaniem troszeczkę, nie? Dlatego no, tak straszną zbrodnią PiSu jest zabranie nam nadziei. Bo jeszcze przed PiSem, kiedy tu ten Donald z tym drugim, jak Patafianem, jak on się tam nazywa, Pawlak, nie? Rządzili, nie? Bo oni już mieli swoją szansę. Oni mówią, że oni przyjechali teraz na białym koniu i to będzie nowe. Będzie stare, tak skrzeczało jak tego. Tak samo spieprzali ludzie z Polski za Tuska i Pawlaka. Ale PiS, szczególnie po Smoleńsku, kiedy to był wstrząs dla wszystkich Polaków, mówi, nie, no dość tego dziadostwa, nie możemy mieć państwa z dykty, zrobimy poważne państwo. Dobra zmiana. Polaków stać na więcej. Z takimi hasłami. Ci oszuści polityczni szli 8 lat temu, czy 9, do wyborów. I to jest to, że pokazali, że są gorsi od poprzedników. Gorsi praktycznie w każdej dziedzinie, jeśli chodzi o te elementy, ekonomię, nadzieję i zaraz powiem trzeci. Są gorsi od poprzedników. Zabrali nam nadzieję. To jest ich największa zbrodnia przeciwko narodowi. Nie? A trzeci, bo musi być ekonomia, przynajmniej z tym nadzieją, że ze ścierniska się zrobi San Francisco, nie? W tym dobrym sensie, bo dzisiaj no to może San Francisco nie jest najlepszym miejscem do mieszkania. Nadzieja to jest ten czynnik psychologiczny będący sumą przeróżnych czynników. Na razie do niego mogę później to rozwinąć, ten temat. Ale jest trzeci czynnik, bo piraci, nie? Mogą mieć skrzynię ze złotem. Mogą mieć nadzieję na jeszcze większe łupy. ale czy chciałbyś żyć wśród piratów? Jest bogactwo, jest nadzieja, ale czego nie ma?
Sprawiedliwości.
Tak, moralności. Szerzej troszeczkę, nie? Bo sprawiedliwość jest częścią moralności. Człowiek ma wbudowane sumienie i moralność. I chce żyć w moralnym otoczeniu. Że nie będzie mi jakaś łachudra, że tak powiem, mnie włóczyć po prokuraturach czy sądach, nie? Nie będzie ci policjant twoim wrogiem, kiedy go spotkasz. Że tylko ci pajdę wyśledził cię z drona z 5 kilometrów, żeś ty tam rozmiawał przez telefon i ci połowę pensji zakosi. To jest polowanie na uczciwych ludzi, a nie żadna tam policja. Rozumiecie, nie? Że i to tylko dałem kilka takich przykładów. Pójdziesz do urzędu. Kawka. Pod czego przeszkadza w domu siedzieć? Po co przyszedł? Odspieprzaj do tamtego okienka. No i tak se lecisz cały dzień. Nie znasz tego? Oczywiście, no trochę tam przesadzam, no bo to jakiś kabaret muszę zrobić, nie? Ale rzeczywistość nie bardzo od tego odbiega. Nawet jak urzędnik byłby dobry, to nie może, bo ma durny przepis, nie? I tak dalej, nie? W takim bantustanie nie da się żyć. Ekonomia, nadzieja, to jest związane z psychologią i religią najbardziej, nie? Ekonomia, nadzieja i moralność. Też związane oczywiście z panującą religią. W Polsce jest katolicyzm. No to moralność jest, że tak powiem, na niskich rejestrach. I wszyscy uciekają.
Mamy wyniki sądy, również niestety nie napawają zbyt dużym optymizmem. Przypomnę, pytanie brzmiało, czy w Polsce pojawiły się perspektywy dla młodych ludzi. 162 osoby jak na chwilę obecną oddały głos, no ale na odpowiedź tak oddzieliło tylko 21%, no 23%. Teraz, więc no po prostu niestety to też w komentarzach widać, możemy tę parę przeczytać.
Tak, tutaj mamy taki pozytywny komentarz Rafała Michty. Perspektywy dla młodych ludzi się pojawiają, co możemy oglądać w dzisiejszym programie, to dziękujemy. Oprócz tego młodzi ludzie odchodzą od zabobonu, jest dla nich zatem perspektywa na życie w wolności.
Amen. No to ten czynnik taki, powiedzmy, bardziej ulotny, nie? No bo ekonomia, no to jakiś tam konkret, pewna sprawiedliwość, no to system sądownictwa, policji, prostego prawa, nie? To jakoś można mierzyć, a nadzieja jest taka mało mierzalna. Ale ona jest związana z tym, co mamy wewnątrz, mówiłem sumienie, moralność, i z tym, co mamy z zewnątrz, nie? Czyli objawienie, sam Bóg. I teraz pytanie, i od tego zacząłem. 17 rozdział Dziejów Apostolskich pokazuje, że Bóg patrzy na narody. Czy one chcą prawdy? Inaczej mówiąc, Bóg patrzy na Polaków i mówi, czy chcecie prawdy? Czy chcecie sprawiedliwości? Czy chcecie dziadostwa, korupcji, kolesiostwa, nepotyzmu, PiSu lub Platformy? To jest pytanie do Polaków. I ci, którzy wyjeżdżają, mówią, że nie. Że nie chcą ani PiSu, ani Platformy. Nie chcą takiej Polski. Tylko, że wtedy nie chcą też i Polski. Nie? Tośmy mówili, że to oznacza, że jeszcze no, w przypadku Doroty się udało, nie? Że rodzice, choć właśnie z tych przyczyn niesprawiedliwości i braku perspektyw finansowych musieli z Polski wyjechać, tak jak miliony Polaków wcześniej, to jeszcze drugie pokolenie wychowali w Kanadzie i Dorota, widzicie, świetnie mówi po polsku, Polskę traktuje jako swoją ojczyznę, ale gdyby nie ta ingerencja, że tak powiem, właśnie w tę sferę nadziei, czyli Jezus Chrystus, twoje dzieci już nie mówiłyby po polsku w Kanadzie wychowane. I tak mniej więcej się kończy przygoda o Polsce na emigracji, że już trzecie pokolenie, także z takiego no, i pragmatyzmu, i no, wychowania już długo, no to oni są już patriotami tej nowej ojczyzny. Także nie ma się co tu dziwić, to tak będzie i koniec. Nie? Stąd zobaczcie, jak doszliśmy do roli Kościoła chrześcijańskiego. Bo to Jezus Chrystus i Kościół protestancki, biblijny Kościół był tym game changerem w życiu tej rodziny i wielu innych, i wielu innych. No i teraz my chcemy to zrobić, żeby uczniowie Jezusa Chrystusa stali się game changerem w całej Polsce, żeby zmienili los Polski. To jest nasz cel. Starych dziadów, to mówię o sobie, No i jak widzicie, młode pokolenie też zaczyna w to wierzyć. Także nie tylko stare dziady, nie? Po tym haniebnym procesie, co wiecie, no czasy inkwizycji każdemu się przypominają, nie? Że Kościół katolicki zwraca się do państwa, żeby za pomocą tych dziwacznych, no takich z poziomu państw republik islamskich, przepis o bluźnierstwie, paragraf 196, a teraz chcą jeszcze to, PiS chce jeszcze to zwiększyć, że w ogóle jakieś tam wyśmiewanie się z dogmatów jakiegoś kościoła to już będzie karane, czyli no to już są jakieś jaja. Oni mnie włóczyli po sądach i zobaczcie, że nawet sąd apelacyjny nie pomógł. Sąd apelacyjny zbłaźnił się dokładnie tak samo jak sąd pierwszej instancji. Nie? I wyście to widzieli. Cała Polska to widziała. No, może nie cała Polska, bo dziennikarze związani właśnie z Republiką Okrągłostołową no, doprowadzili do tego, żeby albo tego nie pokazać, albo, tak jak przykład Onet czy Gazeta Wyborcza, żeby to w troszeczkę krzywym zwierciadle. Na przykład Onet no, to przypomina jakąś wypowiedź Mariana Kowalskiego na koniec swojego tego manipulacyjnego tekstu, chociaż Marian Kowalski właśnie w mojej obronie zeznawał na tym procesie. Się, nie? Także no, sztuka manipulacji naprawdę wysokiego poziomu. A w Gazecie Wyborczej to nie mogli napisać, że tam pastor kandyduje na prezydenta, tylko mężczyzna. Mężczyzna kandyduje, ogłosił kandydowanie. Jeśli tego nie zrobimy, mówię o tym czynniku zmiany, czyli protestanci, biblijni chrześcijanie w polityce, to Polska nie odzyska nadziei. I to jest jak 2 razy 2. Bo nadzieja jest związana z moralnością. To, co powiedziałaś. Chcemy żyć w sprawiedliwym państwie. Katolicka elita, zarówno ta bardziej liberalna, jak ta bardziej narodowo-socjalistyczna, pokazała wam, co potrafi. Państwo z dykty zastąpione zostało państwem z papieru toaletowego. I tyle. A my chcemy normalnej Polski. Jeden z ludzi związanych z protestantyzmem z dawnych lat, nasz poeta Morsztyn, napisał taki wiersz, że Bóg Polsce dał najlepsze miejsce na ziemi. I jak się jeździ po świecie, wiecie, no mogą być palmy, sam siedziałem niedawno na palmie, nie? I tam nadawałem do was z palmy na Florydzie. Mogą być jakieś piękne widoki, góry, no cała Szwajcaria i tak dalej, ale tak, żeby mieć, no tylko ziemia obiecana, ale tam trochę za gorąco, nie? A Żydzi zresztą masowo wybrali Polskę jako swoją drugą ziemię obiecaną, nie? XVI wiek to jest raj dla Żydów i tak dalej, i tak dalej. Także jakoś im się tu bardzo spodobało i nam się również podoba, nie? I Morsztyn kończy swój wiersz. Czego nam brakuje? Rządu. Dobrego rządu. Zobaczcie, 400 lat, nic się nie zmieniło. I dlatego jeśli ludzie moralni, a takich daje tylko Jezus Chrystus, katolicyzm nie daje moralnych ludzi. Katolicyzm daje Tusków, katolicyzm daje Kaczyńskich, Morawieckich i tyle. Moralnych ludzi może dać Polsce tylko Jezus Chrystus. Dlatego jeśli protestanci, biblijni chrześcijanie, nie mówię, że wszyscy protestanci to anioły i tak dalej, ale z tej grupy społecznej, z nowonarodzonych chrześcijan, jeśli nie wyjdzie teraz elita polityczna, to ten upadek już nie zostanie zatrzymany. 500 000 Polaków już ubyło. Następnie się pakują.
Przyszedł czas na ogłoszenie wyników właśnie naszej sondy, ponieważ no, nasz program ma też, przynosi mi też odpowiedź na to pytanie, na to postawione pytanie, czy rzeczywiście w Polsce będą lepsze perspektywy. No i tutaj zwycięski komentarz użytkownika Małgosia Z. Czy w Polsce są perspektywy dla młodych ludzi? Uważam, że swoje perspektywy buduje się od młodości. To ja od najmłodszych lat odpowiadam za swoje perspektywy. Nie mówię, że jest łatwo, ale to ode mnie zależy, jak przygotuję sobie start w dorosłość. To jest chyba takie dobre, można powiedzieć, zakończenie naszego programu. Rzeczywiście też trzeba pamiętać, że no, perspektywy w zależności od sytuacji, oczywiście mówimy tu o sytuacji w naszym kraju, ale że każdy ma na nią wpływ i prosimy o zgłoszenie się na kontakt małpa@ispodprat.pl
w celu odebrania nagrody
oczywiście.
Ja bym miał zastrzeżenia do tego głosu. Nie? Nie mówię, że do nagrody, to już wy zdecydowaliście, ale postaram się to rozwinąć, bo ten głos jest prawdziwy, ale po części. Nie? No bo on jest takie stare przysłowie, że każdy tam kowalem własnego losu, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Jest też w Biblii takie zdanie, co człowiek sieje, to i rządź będzie, list do Galacjan. To pokazuje, że rzeczywiście w pewnym obszarze nasz los zależy od naszych działań. Ale na przykład skąd wziąć sprawiedliwego króla? No jak się przygotować osobiście, nie? Fundamenty swojego życia prywatnego, żeby w Polsce był uczciwy rząd i król? Tu nie odpowiada. To jest tylko z pewnego wycinka rzeczywistości. Nie? Dlatego ten ruch idziemy po wolność. Potrzebujemy siebie nawzajem. Możesz być najbystrzejszym człowiekiem w całej swojej szkole, we wsi, w powiecie, a nawet we wszechświecie. Mhm. To sam nie zbudujesz dobrego państwa. Musisz zbudować zespół. Musimy pójść razem. To się nazywa cywilizacja. To jest organizacja społeczeństwa. I dopiero te społeczeństwa, w których jednostki, rzeczywiście tak jak Małgosia Z mówi, bardzo, że tak powiem, zmotywowane, przygotowane do dorosłego życia, potrafią mądrze połączyć swoje siły, to dopiero te narody i państwa wygrywają. Idziemy po wolność.
Nawiązując do tej współpracy, to mamy 455 gitar, więc dziękujemy. To właśnie dzięki wam jakby możemy funkcjonować. I mamy pół miesiąca i jakby zapraszamy jeszcze do wspierania też.
To ja jeszcze taki, tu szczególnie z tej naszej części muzycznej naszego projektu, bo wiecie, że staramy się, tu już mamy scenę, robimy koncerty, już kilkaście widzieli. Jeden jest w obróbce, dokładnie dwa, jeden zagraniczny w obróbce, a drugi właśnie naszej grupy muzycznej. Oni zrobili ogromny postęp. Mówię oni, bo ja z dala od mikrofonu śpiewam. Głośno się wydzieram, ale z dala od mikrofonu, żebyście mnie nie słyszeli. Nie? No oni, ale no razem wszyscy im kibicujemy, razem śpiewamy. Rozwijają się coraz nowe instrumenty muzyczne i stwierdzili, że potrzebują perkusji. To jest wydatek rzędu 5000 zł, bo chcą tam taką fajną, ale używaną kupić. Jeśli komuś to szczególnie jest na sercu ta potrzeba muzyki chrześcijańskiej, nie tylko, bo też zresztą patriotyczne koncerty też robiliśmy, czy amerykańskie, czy jeszcze z innych kultur, to poproszę was o zasilenie tego konta z dopiskiem na perkusję. Także tak jak powiedziałem, to jest około 5000 zł. Możemy to praktycznie w ciągu dziś, jutro zebrać, żeby już niedługo, być może już w niedzielę, mogli nam pokazać, czy umieją to obsługiwać. Ale jednego takiego bardzo podejrzewam, a dwóch jeszcze też podejrzewam. Także mamy trójkę perkusistów i jednego wirtuoza wśród nich.
Zgadza się, więc to jest ważny cel, o który prosimy was o wsparcie. Widać też, że te pieniądze są rzeczywiście dobrze inwestowane w to, żebyśmy mogli przekazywać rzetelnie i jak najlepiej te informacje. Też bardzo dziękujemy tutaj Pajęczyna, idę pod prąd, to jest nazwa użytkownika, oraz superczatu Jola Mandera, ponieważ można nas wspierać również za pośrednictwem superczatu. I powoli przechodzimy do ogłoszeń. Nasz program zbliża się do końca. Miejmy nadzieję, że odpowiedział też na wiele pytań, które młode osoby mogą sobie zadać.
Tak. Ale zapraszamy na 18 jeszcze. Szczególnie będzie program na żywo.
Zapraszamy szczególnie na 18. Będzie live z pastorem Pawłem Chojeckim. Pastor po wyroku kandyduje na prezydenta, czyli również działanie w celu rzeczywiście zmienienia naszej rzeczywistości.
No chciałem was o tym z wami porozmawiać. Czy taki wyrok w procesie kryminalnym, bo ja teraz jestem kryminalistą według sądu pisowskiego, czy okrągłego stołu, czy jak go tam nazwać. Czy to jest hańba dla mnie, czy to jest nobilitacja? O tym będziemy rozmawiać o 18.
Zachęcamy również naszych widzów, którzy będą przebywać albo będą chcieli przebywać również w Kraśniku, ponieważ trafiła tam obecnie wystawa Biblii od 19 do 24 czerwca w godzinach 11, od godzinach 11 do 17 w sobotę w godzinach 11 do 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku na ulicy Koszarowej 10a będzie można tą wystawę odwiedzić. To będzie od 19 do 20.
Czyli w tak zwanych koszarach, bo wiecie, ja wychowany w Kraśniku, urodzony w Lublinie, ale wychowany w Kraśniku. Jak Koszarowa, to koszary. Między Fabrycznym a starym, ale to wszyscy wiedzą tam w Kraśniku.
Serdecznie zapraszamy naszych widzów, ale i nie tylko widzów właśnie do odwiedzenia tej wystawy. Zapraszamy jeszcze dzisiaj o godzinie 17 na serwis informacyjny naszej telewizji oraz po programie będą mogli Państwo obejrzeć reklamę wideo naszego nowego numeru magazynu. O, tutaj mamy, możemy pokazać. Tak się oto prezentuje najnowszy numer naszego miesięcznika. Oraz zaproszenie na wystawę Badiou Cao pod tytułem Chiny, historia prawdziwa. Tak więc serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami. Dziękujemy również naszemu gościowi, pastorowi Pawłowi Chojeckiemu.
Tak. Dziękuję.
Dziękujemy też dziewczynom, które tutaj nas wiernie wspierały i dawały swoje głosy, które były naprawdę cenne.
A na 18 jeszcze i chłopaków też zaprosili, nie, Krzysiu?
Zgadza się, oczywiście. O godzinie
by nie było,
18...
że mamy jednego chłopaka i same dziewczyny, nie? Oczywiście bardzo fajnie, że są dziewczyny, ale o 18 obiecujemy też, że część męska również dołączy.
Tak więc zapraszamy, będzie się działo o godzinie 18, będzie to dogrywka live, więc bądźcie z nami. Dziękujemy bardzo za to, że dzisiaj tak licznie udzielaliście się również w komentarzach. Nie wszystkich zdążyliśmy niestety przeczytać, ale do zobaczenia o godzinie 17. Żegnamy się. Do zobaczenia.
Wolności obywatelskie zagrożone w Polsce. Sprawa Pawła Chojeckiego, pastora sądzonego za słowa, toczy się już 4 lata. W najnowszym numerze magazynu Idź Pod Prąd podsumowujemy najważniejsze wydarzenia i wypowiedzi wokół procesu. Jak wygląda państwo bez wolności obywatelskich? Wywiad z Ujgurami o zbrodniach dzisiejszych komunistycznych Chin. Piotr Setkowicz w tym numerze przedstawia kolejne fakty z życia Marcina Lutra oraz dzieje reformacji w Polsce. Piszemy również o upadku mitu Jana Pawła II oraz o komunistycznej zbrodni na założycielu oazy, księdzu Franciszku Blachnickim. To i nie tylko to w nowym numerze magazynu Idź Pod Prąd. Szukajcie w Empikach, kioskach Ruchu i salonach Garmont.
Cześć, jesteśmy przed Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie za chwilę będzie spotkanie z Badiou Cao i wprowadzenie do wystawy Chiny, historia prawdziwa. Relacje z tego przekażemy na pewno na naszym kanale, także śledźcie nasz kanał i media społecznościowe. Zapraszam.